To, że przejrzałeś mój blef, na dobrą sprawę nic nie zmienia, odezwał się kompozytor. Pojawiło się tylko więcej pytań. Być może. Ostatecznie i tak mnie wypuszczą, licząc na to, że doprowadzę ich do miejsca, gdzie znajdują się dziewczynki. Ale ty nie masz zamiaru na to pozwolić.
Oczywiście, że nie.
Edling zauważył, że lewy kącik ust rozmówcy drgnął.
Jak zamierzałeś uciec? Zapytał Gerard.
Ubliżasz mi, zadając takie pytania, odparł kompozytor, a twarz mu stężała. I błędnie używasz czasu przeszłego. Mówiłem ci, nic się nie zmieniło.
Wiele się zmieniło.
Na przykład? Edling wyjął kluczyk i spojrzał na kłódkę przy nogach więźnia. Ten cofnął głowę, jakby spodziewał się jakiegoś niebezpieczeństwa. Dopiero po chwili pomiarkował, że nic mu nie grozi.
Nie wiem, co konkretnie zamierzasz, ale muszę przyznać, że tego się nie spodziewałem, oświadczył z uśmiechem.
Mina nagle mu zrzedła, gdy Edling wyciągnął nóż myśliwski. Obrócił go w ręce, przyglądając się rękojeści. To po niego wrócił do mieszkania, kiedy uświadomił sobie, dlaczego kompozytor nosi na nagraniach maskę.
Właściwie to prawie jak relikwia, powiedział.
Mężczyzna spojrzał na niego z rezerwą. Jest w mojej rodzinie od pokoleń. Podobno nabył go mój dziadek jeszcze na wschodzie. Wtedy Edlingowie coś znaczyli. Moi przodkowie mieli duży hutor na południe od Tarnopola. Świetnie sobie radzili i stanowili trzon niewielkiej społeczności. Sami wybrali nawet nazwę dla swojej wsi. Kompozytor zmarszczył czoło. Wyglądał, jakby nie do końca rozumiał, co się dzieje. Potem Rosjanie przepędzili ich na zachód, a następnie Niemcy na wschód. Na dobrą sprawę to scenariusz, który powtarzał się w przypadku większości rodzin. Moja po wojnie ostatecznie trafiła na Śląsk, opolski. Gerard na moment urwał. Całe Kresy przeniesiono na zachód, prawda?
Może i tak, odparł cicho więzień. Ale nie rozumiem, w jakim celu mi o tym mówisz.
Ponieważ mój ojciec dostał ten nóż od swojego ojca i dzięki niemu zajął jeden z dworków w okolicy. Wiesz, w jaki sposób? Spojrzał na niego z uznaniem.
Domyślam się, że nie tylko grożąc.
Słusznie, odparł Gerard. Wtedy panowała tutaj zupełna anarchia. Domy zajmował ten, kto pierwszy do nich dopadł.
Albo ten, kto zasztyletował pozostałych.
Otóż to, przyznał Edling i obnażył ostrze. Taka jest historia tego noża, a więc także moja. Kompozytor nabrał tchu.
Więc sądzisz, że drzemie w tobie genetycznie uwarunkowane szaleństwo?
Trudno jednoznacznie przesądzić. A mnie się wydaje, że to tylko zwykłe pieprzenie, odparł więzień. Rodzimy się jako tabula rasa, niezapisana karta, chyba że Arystoteles się mylił.
Tego nie wiem, ale mnie samemu bliżej jest do platoników z Cambridge. Więc sądzisz, że przychodzimy na świat z jakimiś zakodowanymi ideami? W jakiej formie? Gdzie one się znajdują?
Kompozytor pokręcił głową. Byłem przekonany, że jesteś pragmatykiem, empirykiem, Gerard. Widzę jednak, że wyciągnąłem zbyt pochopne wnioski. Edling nie mógł nie zauważyć, że rozmówca staje się coraz bardziej zirytowany. I raczej nie było to spowodowane rozważaniem sporu między filozofią kartezjańską a empiryzmem.
Ufam, że jest w nas coś więcej, powiedział Gerard.
Co? Dusza?
Z pewnością.
Jak ją zdefiniujesz?
Edling uśmiechnął się pobłażliwie. Nie mam ambicji, by próbować zrozumieć rzeczy, które umykały największym umysłom w historii świata, odparł ze spokojem. Moje cele są znacznie bardziej przyziemne.
To znaczy?
Mam zamiar rozkuć łańcuch krępujący twoje nogi.
Kompozytor po raz pierwszy wyglądał, jakby miał wybuchnąć śmiechem. Było w tym coś jeszcze. Realne, głębokie zdziwienie.
Gerard wychwycił, jak rozmówca lekko rozszerzył oczy i nieznacznie opuścił dolną szczękę. Ust nie otworzył, ale ruch był wyraźnie widoczny, gdy policzki nieco się wydłużyły. Przez chwilę milczeli.
Chcesz tu zainscenizować zabójstwo? W samoobronie? Zapytał w końcu mężczyzna.
Nie. To dobrze, odparł kompozytor. Bo zanim zdążyłbyś mi wbić ten nóż w gardło, powaliłbym cię na ziemię.
Nie zamierzam cię atakować.
Więc o co ci chodzi?
Gerard słyszał głos z tyłu głowy, który kazał mu się jeszcze raz zastanowić. Choć właściwie miał wystarczająco dużo czasu, by rozważyć wszelkie za i przeciw. Z racjonalnego punktu widzenia było tylko jedno rozwiązanie. Wszelkie wątpliwości wynikały wyłącznie ze strachu. Jeśli policja wypuści więźnia, ten w końcu zgubi ogon.
Był zbyt dobrze przygotowany na każdym etapie swojego planu, by teraz coś poszło nie po jego myśli, a nawet jeśli tak się stanie, z pewnością miał wariant awaryjny. Być może były jeszcze inne porwane osoby. A może te dziewczynki naprawdę jeszcze żyły? Tak czy inaczej, służby nie mogły pozwolić sobie na to, by tańczyć tak, jak im zagrał. A właśnie do tego sprowadzało się przewiezienie go pod obstawą we wskazane miejsce. Jedynym rozwiązaniem była improwizacja, wyjście poza schemat, który doskonale znał przestępca, nawet jeśli wiązało się to z ogromnym ryzykiem.